Hej, niedawno odbyła się debata prezydencka do wyborów, które jak się okazało nie odbędą się 10 maja, co się okazało 4 dni przed terminem, więc to też jest w ogóle wspaniały pokaz tego, jak wszystko cudownie działa w naszym państwie. I dla jasności, ja jeszcze nie czytałem żadnych opinii na temat tej debaty, nie wiem dokładnie jakie komentatorzy mają zdanie, natomiast mogę wam powiedzieć, jakie jest moje zdanie na temat tej debaty i pobocznych tematów. A mianowicie, tak bardziej ogólnie rzecz ujmując, moim zdaniem debaty telewizyjne w takiej formie, jak zostało to zaprezentowane, nie mają dzisiaj żadnego sensu. I już wyjaśniam dlaczego. A dokładnie rzecz ujmując, to ta debata mam wrażenie, że sama wyjaśnia dlaczego już w pierwszych jej minutach. A mianowicie, zaczynamy debatę. Pierwsze pytanie brzmi, którą pierwszą stolicę pani odwiedzi jako prezydent i dlaczego? Pierwszy odpowiada pan Biedroń, odpowiadając na to pytanie. Bardzo dziękuję wszystkim i uważam, że rząd nas zawiódł w tym trudnym czasie epidemii. W temacie o tym, w odpowiedzi na pytanie, na którą stolicę odwiedzi jako pierwszą. I to nie jest przytyk do pana Biedronia, dla jasności. To jest tylko, to jest tylko taki anegdotyczny przykład, jak wyglądała cała ta debata. I tak jak mówię, to nie jest przytyk absolutnie do kogoś konkretnie, ponieważ ci państwo grają w pewną grę i w tej grze liczy się efekt i ci państwo wiedzą, jak się w to gra. I to nie jest, i jak się poszło po kolejnych kandydatach, to dokładnie tak samo pan Kosiniak-Kamysz w odpowiedzi na to, jaką stolicę odwiedzi, odpowiada, kiedy będą wybory, bo dalej nie wiem, kiedy będą wybory. A pan Tanajno w ogóle we wszystkich odpowiedziach na wszystkie pytania zapewnia, że będzie się troszczył o przedsiębiorców i tak dalej. I połowa wypowiedzi, w sensie połowa czasu każdej wypowiedzi, tak naprawdę to jest okazja tylko do przytyku rządowi i innym kandydatom. I na tym polega generalnie, a nie na odpowiedzi na zasadnicze pytanie, w sensie tam zwykle się znajdzie jakieś tam kilka słów, albo powiedzmy połowa czasu mniej więcej po minutce, bo w ogóle państwo mają tylko minutę na odpowiedź, żeby się odnieść do faktycznego tematu, ale ogólnie rzecz ujmując jest to jedna wielka jazda nie na temat. I nawet prowadzący na to w ogóle zwraca uwagę, przypominam, żeby się trzymać tematów, no ale co on może. I to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, paradoksalnie z plusów tej debaty jest prowadzący z TV OP, który dość dobrze mimo to ogarniał i przerywał ludziom, kiedy wychodzili poza temat, nawet panu Dudzie, czego nie byłem pewien, czy będą to robić, ale to dobrze, naprawdę. I tak jak mówię, nie wiem, w pytaniu o obronność, pan prezydent Duda się chwali, ile złożył projektów ustaw i przytyka Kosiniakowi, że jest hipokrytą, bo podpisywał co innego, a teraz głosi co innego. A potem, jak przychodzi pora na pana Kosiniaka, to ten mu odpowiada, zamiast się odnieść do tematu obronności. I to są oczywiście wszystko tylko przykłady. Jak ktoś je chce zobaczyć, będzie link oczywiście na dole do samej debaty, więc jeżeli ktoś chciałby zmarnować godzinę życia, to zapraszam. Ale było tego znacznie więcej. Z tym, że ta debata, na tej debacie było 10 osób. I przecież to się nie może udać. W sensie efekt tego, że jest 10 osób na takiej debacie, to jest taki, że to nie jest de facto debata. No bo nie ma w tym formacie w ogóle miejsca na odnoszenie się do jakichś skomplikowanych, bardziej skomplikowanych konstrukcji, odnoszenie się do tego, co ktoś powiedział, zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi, czy komentowanie, nie ma miejsca na coś takiego. To jest tak naprawdę tego typu debata, w której jest 10 osób, pada pytanie i każdy ma minutę na odpowiedź, to jest tak naprawdę seria spotów wyborczych. I nie ma w nich nawet miejsca na jakąś spontaniczność odrobinkę, ponieważ widać było, że uczestnicy wiedzieli, jakie tematy będą poruszone i mieli jako tako przygotowane odpowiedzi. No i jaki to ma sens? Bo słuchaliśmy przez godzinę de facto odpowiedzi, które w dużej mierze polegały na recytowaniu przygotowanych formułek i czasem było widać, że ktoś patrzy na kartkę, bo zapomniał, co miał powiedzieć w tym momencie. I dodatkowo, no tak jak mówię, godzina czasu, 10 kandydatów, każdy ma 6 minut na wypowiedzenie się w 6 różnych tematach, w 5 tematach i ogólnie przedstawienie samego siebie. To nie jest forma, w której da się w jakikolwiek sposób rzetelnie opisać jakieś pomysły czy idee. Sęk w tym, że taki format tego wymaga. I nie da się tego zrobić za bardzo inaczej. A dodatkowo fakt, że odbywa się to w telewizji, gdzie przeciętny widz ma skupienie, nie wiem, może pół minuty, no to musi być ten format taki, że przeskakujemy do następnego tematu, przeskakujemy do następnego widza, do następnego uczestnika i na każdym zatrzymujemy się tylko chwilę, żeby kamera się zmieniała, żeby był ruch, żeby cały czas się coś mówiło i żeby był show, żeby były emocje, żeby coś się cały czas działo. I doskonałym tego przykładem jest to, że w połowie debaty pada pytanie od prowadzącego o podpisanie ustawy, czy pani podpisałaby ustawę o małżeństwach homoseksualnych. Co jest tak ekstremalnie nieistotne z perspektywy problemów dzisiejszych Polaków, no bo Ale nie zmienia to faktu, że, no bo nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby taka ustawa się znalazła na biurku czyimkolwiek przez najbliższe 10 lat w Polsce. No i wydaje mi się, że są troszkę ważniejsze tematy obecnie dzisiaj w naszym społeczeństwie, ale nie zmienia to faktu, że takie pytanie, taki temat wzbudza emocje w ludziach. No więc, jeżeli jesteśmy w telewizji, która walczy o utrzymanie uwagi, to musi się w niej coś takiego znaleźć, bo format tego wymaga. Natomiast gdybyśmy chcieli faktycznie zważyć, porównać, ocenić poglądy kandydatów, nie to, kto sprawia lepsze wrażenie w maksymalnie skróconej okresie, w maksymalnie skróconym okresie, tylko właśnie chcielibyśmy to faktycznie mieć możliwość przeanalizowania tego dogłębnie i dać ludziom możliwość do odniesienia się do tych wszystkich rzeczy, no to oni powinni się spotykać po dwoje, po czworo i tych debat powinno być wiele. Bo i wtedy byłaby okazja do jakiejś faktycznej wymiany myśli. Tylko że takie dogłębne rozważanie nad ideami wcale nie jest skutecznym sposobem zbierania poparcia w demokracji, prawda? No bo większości ludzi to nie interesuje. I to nie ma co się dziwić, to nie jest atak na nie większość ludzi czy coś takiego, bo przecież nie każdy jest zaangażowany w tego typu tematy, nie każdy chciałby dogłębnie poznać to wszystko, bo być może go to nie interesuje, być może ma ważniejsze rzeczy do roboty, nie każdy ma czas na to, nie każdy ma chęci i nic w tym dziwnego. To nie jest zupełnie przytyk, tylko zaobserwowanie faktu. Dlatego ogólnie w dobie powszechnych mass mediów, prawda, nie tylko telewizyjnych, ale również internetowych, gdzie kandydat na prezydenta ma możliwość wyskakiwania ludziom dosłownie z lodówki, no bo przeglądasz newsy, przeglądasz social media, wszędzie możesz go widzieć i non-stop ktoś będzie o nim mówił w ten czy w inny sposób i jesteś zalewany po prostu masą tych informacji od każdego, nie ma innego wyjścia kandydat, żeby... On musi odnosić się do ciebie jako do wyborcy za pomocą tanich, emocjonalnych hasełek, które nie mają zamiaru cię przekonać do niego, tylko cię mają zamiar zmanipulować do tego, żebyś na niego zagłosował. Ponieważ jeżeli oddziaływujemy na emocje i na jakieś podświadome być może lęki, być może obawy, być może pragnienia, to nie jest przekonywanie, to jest manipulacja. I no bo ponownie, czy nam się to podoba, czy nie, raczej ludzie nie głosują na podstawie przeanalizowania programu i poglądów danych kandydatów, bo ja przypominam, że nie tak dawno głosy zdobywali jeszcze ludzie, którzy formalnie nie mieli programu wyborczego, tak? Też się da. Tylko się głosuje zamiast tego raczej emocjami. I wystarczy wspomnieć, że są liczne badania, prawda, które ukazują, że jest zauważalna korelacja między cechami osobowości a tym, na kogo się głosuje. I to jest szerzej omówione na Wojnie Idei w filmiku Dlaczego ludzie kłócą się o politykę. To jest, no ale to jest znany fenomen. Ludzie w dużej mierze głosują tak, do czego są, że tak powiem, ustawieni. Albo obejrzyjcie sobie na kanale Veto. Był kiedyś filmik, jak Wapniak pytał ludzi wychodzących z lokali wyborczych, dlaczego głosowali tak, a nie inaczej. No to jest wspaniały filmik, żeby utracić wiarę w demokrację. No ale właśnie, bo warto zwrócić uwagę, że kiedy demokracja ta współczesna powstawała i była aplikowana, czyli te 100-150 lat temu w krajach europejskich, to tego typu zjawisk, tego typu kształtu społeczeństwa jak dzisiaj po prostu nie było. W sensie demokracja powstawała w zupełnie innych realiach. To znaczy, żeby poznać program wyborczy czyjś, no to trzeba było pójść gdzieś i przeczytać go, nie wiem, być może był wywieszony gdzieś tam na urzędzie, być może były spotkania gdzieś na rynku przez przedstawicielami danych ugrupowań czy kandydatów, a nie z nimi samymi. I oczywiście manipulacje, propaganda i tak dalej wtedy też były powszechne, też były obecne, ale nie w takiej formie jak dzisiaj i nie było czegoś takiego, że można było mieć z nimi styczność 57 razy dziennie. Albo 570 razy dziennie, zależy ile kto siedzi w internecie. Bo mogłeś co najwyżej przecież zobaczyć plakat wyborczy idąc do pracy, a jak wracałeś, to ci rozdali ulotkę. A po pracy mogłeś sobie włączyć radio i jeżeli chciałeś posłuchać czegoś na temat wyborów, to mogłeś po prostu czegoś na temat wyborów posłuchać, a jak nie, to mogłeś się wyłączyć i robić co innego, bo miałeś tysiąc innych rzeczy do roboty, które notabene musiałeś robić, żeby mieć co jeść i tak dalej. A postęp głównie medialny bardzo szybko zaczął zmieniać realia demokratyczne i widać to było, to nie widać nie tylko w dobie internetu, pierwszy raz wyraźnie było widać to w roku 60. W czasie pierwszej w historii debaty telewizyjnej w Stanach Zjednoczonych to była debata między Nixonem a Kennedym i okazało się, że ludzie, którzy słuchali tej debaty wyłącznie z radia, byli przekonani, że wygrał Nixon. No bo słyszeli tylko argumenty, a widzowie telewizji byli przekonani, że wygrał Kennedy. bo poza argumentami, oglądali też postawę, mowę ciała i to, jak wyglądali kandydaci. A Nixon był wtedy chory, tam pociągał nosem, przestępował z nogi na nogę, nie czuł się za dobrze, a Kennedy był piękny, opanowany, kulturalny, cywilizowany i tak dalej. I dodanie dodatkowego medium zmienia już to, jak widzowie oceniają debatę, bo nie patrzymy na argumenty, jeżeli mamy dodatkowe warstwy. A dzisiaj tych warstw jest 17 więcej, ponieważ poza takimi debatami mamy właśnie hasełka, które docierają do nas na każdym kroku. To znaczy, jeżeli wejdziesz na Facebooka, jeżeli wejdziesz na Twittera, jeżeli wejdziesz na Wykop, to wszędzie jesteś zalewany informacjami na temat kandydatów, kontrkandydatów, co masz o kim myśleć i tak dalej. I po prostu, żeby się przebić, bo w momencie, kiedy ludzie są zalewani morzem tych informacji, to żeby się przebić i żeby być zapamiętanym, to z przyczyn praktycznych nastawione są te wszystkie przekazy, są jeszcze bardziej na bycie takim hasłowym, na emocje, a nie na merytorykę. I to się po prostu pogłębia cały czas, ponieważ no, postępuje to zjawisko. Ale nawet w takim systemie, gdzie, jak teraz mamy, wydaje mi się, że taka debata telewizyjna, jaką widzieliśmy wczoraj, bardzo niewiele wnosi. No bo jeżeli kogoś by na niej nie było, ale by na przykład miał świetny marketing medialny, to by nic nie stracił. Albo niewiele. Taka debata jest użyteczna dla takich osób, jak dla ludzi, którzy nie mają właśnie dużego marketingu medialnego, dla jakichś, nie wiem, konfederacji i innych tego typu małych kandydatów, którzy teraz mają wyjątkową okazję dotarcia do większej ilości ludzi. Ale jeżeli ktoś jest dużym graczem, to nie wiem, czemu to wydaje mi się, że wręcz może takie coś nawet zaszkodzić. Więc wydaje mi się po prostu, że to nie ma zbyt wiele sensu, że nawet w obecnym formacie to niewiele wnosi, a sam format jest też tak stworzony, że jakakolwiek możliwa wartość dodana jest siłą rzeczy zaprogramowana na sprawienie wrażenia, a nie na jakikolwiek przekaz, co moglibyśmy naprawić w Polsce, bo są w Polsce rzeczy do naprawiania, mam takie wrażenie. I pytanie jednak, czy to jest wina formatu, takiego jak na przykład wczoraj, czy może to jest wina systemu, który wymusza taki format? No bo ten system być może nie jest dostosowany do współczesnych realiów i do świata mass mediów. I to jest taki temat, który ja tutaj dość często tak zaznaczam na jednym i na drugim kanale, że demokracja powstawała w trochę innym świecie. Demokracja parlamentarna w takiej formie, jaką mamy ją dzisiaj. I być może ona nie jest już przystosowana do tego, jak wyglądają dzisiaj realia społeczne. Ja to stawiam jako pytanie. I dla jasności, ja nie wiem, co poradzić na ten temat. Ja to podnoszę ten temat w nadziei, że usłyszy to ktoś mądrzejszy, kto się na tym bardziej zna i będzie być może za kilkanaście, dziesiąt lat ktoś weźmie sobie to pod uwagę. Tak mówię, tylko próbuję zauważyć problem i być może mądrzejsi ludzie się tym zajmą i być może będą w stanie stworzyć coś autentycznie dobrego w tym temacie i być może uda się coś poprawić, tak? Ponieważ to jest dłuższy temat. Dlatego też generalnie gorąco zachęcam do dyskusji w komentarzach na ten temat. Co w ogóle wymyślicie? Może się nie zgadzacie, może uważacie, że debata była świetna, może uważacie, że nasz system zupełnie dobrze się sprawdza, demokracja w realiach manipulowania ludźmi przez mass media i przez media internetowe i tak dalej. Zapraszam do dyskusji i być może wspólnie wytworzymy jakiś po prostu merytoryczny komentarz do tego, na czym ponownie nie musimy od razu walnąć odpowiedzi, może ktoś później się będzie mógł na tym oprzeć i wytworzyć coś jeszcze lepszego. I jeszcze mam taką jedną rzecz. Kolega napisał do mnie, podał mi swój komentarz do tej debaty i on to sformułował zupełnie inaczej, ale generalnie można powiedzieć, że duch Korwina unosił się nad tą debatą. I o co tutaj chodzi? Że 4 z tych 10 kandydatów tak naprawdę jechało z treściami wolnościowymi, jakby na to nie patrzeć. Że popieramy przedsiębiorców, będziemy wspierać właśnie przedsiębiorczość Polaków, regulacje, niższe podatki i tak dalej, i tak dalej. Że tematy, które kojarzone są albo na szczęście, albo na nieszczęście z Korwinem, czy nam się to podoba, czy nie. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ z jednej strony można powiedzieć, że ci 4 kandydaci to jednak raczej nie mają zbyt dużego poparcia w sumie, prawda, więc to nie jest jakaś istotna, ogromna część polskiej polityki czy coś takiego, więc też bez przesady, ale z drugiej strony warto wspomnieć, że jeszcze rok temu, tego typu, czy tam 2 lata temu, tego typu treści praktycznie w ogóle nie były częścią mainstreamu politycznego w Polsce. I powoli widać, że jednak się przebijają nawet do TVP. I to jest bardzo ciekawe z mojej strony i to jest coś, co warto obserwować i czas pokaże, gdzie to się zakończy, bo Kto wie, może coś z tego dobrego wyniknie. I to tyle. A jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, jak powinna wyglądać merytoryczna dyskusja o ideach i o tym, co można by naprawić w świecie, nie tylko w polityce, to w przyszłym tygodniu na kanale pojawi się ktoś, kto bardzo dobrze pokazuje, jak prowadzić taką dyskusję na najwyższym poziomie, ale żeby to zrobić, to też musi się odbywać raczej właśnie nie w telewizji, która wymusza pewien format, tylko właśnie w internecie w miarę możliwości i będziemy, już rozmawialiśmy na, między innymi właśnie na to, jak taki format może wyglądać i dlaczego to jest wartościowe, także zachęcam zajrzeć tu w przyszłym tygodniu, ponieważ obiecuję, że to będzie bardzo, że to była bardzo dobra rozmowa. I to wszystko. Do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.